owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazał zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Takie słowo otrzymujemy na półmetku Wielkiego Postu, kiedy już teraz będziemy szybko zbliżać się do Wielkiego Tygodnia, do Triduum Paschalnego, do tej nocy, w której Chrystus będzie chciał nas porwać ze sobą. Kiedy będziemy czuwać, oczekiwać zmartwychwstania Chrystusa, żeby złapać się poły Jego płaszcza, żeby nas przeniósł i dał nam życie wieczne, żebyśmy nie musieli czekać na naszą śmierć fizyczną, żeby kosztować tego życia, ale żebyśmy mogli już teraz żyć życiem wiecznym, czyli żyć tym życiem, które ma Bóg, które jest dla nas, doświadczać miłości, tego, że nasze życie jest w Jego rękach. Żebyśmy mogli żyć w wolności, żebyśmy mogli być szczęśliwi. Takie słowo. Nie wiem, jak słuchacie tego słowa. Jest takie pytanie, które zawsze przychodzi, kiedy się przepowiada Ewangelię, bo to słowo szuka każdego z nas w jego życiu, tak jak je teraz przeżywa, w tych wydarzeniach, które przeżywa. My znamy tę przypowieść, słyszeliśmy ją wiele razy. Myślę, że już nas nie dziwi, nie szokuje przypowieść, którą nazywamy przypowieścią o synu marnotrawnym, o tym młodszym synu, który miał odwagę zbuntować się wobec ojca. Myślę, że kiedy słuchamy tego słowa, to cały radykalizm tego buntu, tego młodszego syna gdzieś jest nam znany, prawda? Znaczy, jeżeli syn mówi do ojca, żeby dał mu to, co przypadnie mu w testamencie, to mówi ojcu inaczej: ty dla mnie już umarłeś. Ty dla mnie już nie żyjesz. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Chcę tylko tego, co mi się należy z twojej własności po twojej śmierci. To jest taki radykalizm buntu. Ale ta przypowieść nie jest tylko o tym młodszym synu. Ta przypowieść jest tak naprawdę o dwóch synach. Bo ten starszy syn, który nigdy nie przekroczył żadnego nakazu ojca, zawsze był w domu, na końcu ma taką samą postawę jak ten młodszy syn. Żyje w pretensji wobec swojego ojca, że nigdy niczego złego nie zrobił, nie przekroczył żadnego nakazu, ale nigdy od ojca niczego nie dostał. Żyje jako ten, który ciągle jest w domu ojca kimś obcym, kimś, komu ojciec niczego nie daje, nie ma żadnego udziału w tym domu, jest obcy. Tylko że nie ma odwagi zbuntować się wobec swojego ojca. Taka jest tylko różnica. Obydwaj synowie nie czują się w domu, nie doświadczają, mają pretensje do ojca, że nie doświadczają jego miłości, nie widzą tego, że wszystko to, co mówi potem ojciec, rozmawiając ze starszym synem, nie widzi, że wszystko, co moje, jest twoje. Jesteś w domu, wszystko do ciebie należy. Masz pretensje, że nie dałem ci koźlęcia. I to słowo dzisiaj przychodzi trochę, żebyśmy się odnaleźli, kim jesteśmy. Dzisiaj myślę, że ta sytuacja tej wielkiej wojny na Ukrainie, tej grozy, tego bestialstwa gdzieś przysłania nam to, czego doświadczamy, odchodzenia młodych, tych strajków, które były na ulicach. Tych młodych, którzy zbuntowali się, mieli odwagę wyrazić to, co może i my sami czujemy, chociaż tutaj jesteśmy, siedzimy. Nie mamy tej odwagi, w nas jest jakaś taki lęk przed Panem Bogiem. Ale dzisiaj przychodzi to pytanie, mam świadomość tego, że mam ogromną łaskę, że mam szczęście, że mogę być tutaj, że mogę uczestniczyć w tej liturgii, gdzie Chrystus będzie mi dawał siebie. Tutaj to, co mówi, wszystko, co moje, jest twoje. Dzisiaj będziemy widzieć, jak Chrystus, i słyszeć, jak Chrystus będzie to słowo realizował. Wszystko, co moje, jest twoje. Dzisiaj będzie mówił: to jest moje ciało, masz, połamane dla ciebie. Moja krew wylana dla Ciebie, do ostatniej kropli. Kosztujemy tego. Psalm, który śpiewaliśmy, mówi: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Kosztujemy tego. Kosztujemy tego życia, które Bóg nam udziela. Korzystamy. Jesteśmy w domu Ojca. Przychodzimy tu jak Jego dzieci, jak synowie, jak córki. Mając świadomość, że mamy szczęście, że to jest łaska. Że życie przychodzi do nas. Że kiedy potem będziemy modlić się modlitwą Ojcze nasz, będziemy mogli mówić: Ojcze, Ojcze. Będziemy mogli mówić: Ojcze, dlatego, że to życie będzie przychodziło do nas. Dlaczego tu jestem? Dlatego, że jeżeli tu nie przyjdę, czuję się niespokojnie, taka niedziela dosyć kiepska, potem mam wyrzuty sumienia, albo że mam obawy, że Pan Bóg mnie potem dopadnie jakimś nieszczęściem, jakąś karę na mnie ześle, coś mi zabierze, albo nałoży mi jakiś krzyż, jakąś chorobę. To jest dobry moment w połowie tego Wielkiego Postu, żeby zadać sobie to pytanie. Bo Chrystus mówi: ja przyszedłem, objawiłem imię Twoje moim braciom. Objawiłem imię Twoje, Ojcze. Bo to jest imię Ojciec. I ten Wielki Post jest też takim czasem, w którym Pan Bóg chce nam objawić swoje imię, żebyśmy nie byli obcy i przychodnie, żebyśmy byli Jego domownikami. Jak przychodzimy do konfesjonału oddawać nasze grzechy, spowiadać się. Dlaczego to robimy? To jest pytanie o sens wszystkiego, siedzenia w ławce na tej liturgii, korzystania z sakramentów, chrzczenia naszych dzieci. To jest pytanie poważne, które przychodzi. Proszenia o bierzmowanie. Dlaczego to robię? No, bierzmowanie, można powiedzieć, jest proste, bo potem będą problemy z zawarciem związku małżeńskiego. Tak przynajmniej niektórzy mówią. Potem, więc lepiej, żeby nie było kłopotów. Wiecie, w sensie... A dzisiaj ojciec dialoguje z jednym i z drugim synem. To jest niesamowite. Ja myślę, to jest taka pierwsza linia tej Ewangelii, która przychodzi do nas i pyta się mnie. Bo jeżeli ja dzisiaj nie pozwolę zadać sobie tego pytania, dlaczego tu jestem, czy wiem, że wszystko, co Jego, jest moje, że to jest mój dom, nie pozwolę, żeby to słowo pokazało, jaki jest mój stan, to trudno będzie spotkać Boga. Dlatego, że Pan Bóg nie przychodzi do naszych wyobrażeń o tym, kim jesteśmy, tylko przychodzi do naszego życia. I trudno nam będzie Go zauważyć, kiedy będzie przychodził, bo nie będziemy obecni w naszym życiu, bo będziemy w naszych wyobrażeniach. Ale jest jeszcze taka druga linia, która dzisiaj jakoś do mnie przychodzi i ona ma związek z tym pierwszym czytaniem. Pierwsze czytanie jest Księgi Jozuego i ono zaczyna się tak. Izrael wyszedł z Egiptu, przeszedł przez Morze Czerwone, Bóg zawarł z nim przymierze i prowadził przez 40 lat przez pustynię, długich lat. I wprowadził ich do ziemi obiecanej. I kiedy są już w ziemi obiecanej, wtedy Jozue, to jest następca Mojżesza, Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Jozue mówi tak, Bóg przez niego: dziś zrzuciłem z was hańbę Egiptu. Dlaczego dziś? Dlaczego dziś? Zrzucił 40 lat temu, jak ich wyprowadził. Ojcowie mówili, że łatwiej jest wyprowadzić człowieka z Egiptu, niż wyprowadzić Egipt z człowieka. 40 lat trzeba było. Mówi, dopiero jak weszli do ziemi obiecanej, tam dopiero zrzucił hańbę, bo tam oni zaczęli spożywać z owoców tej ziemi, do której zostali wprowadzeni. Już nie żywią się manną, która przychodziła z nieba, ale zaczynają żyć z pracy własnych rąk, z owoców ziemi obiecanej. I to jest takie słowo, które też przychodzi z takim pytaniem. Zawsze słowo przychodzi z pewnym pytaniem do nas. Co to znaczy być w ziemi obiecanej? Co to znaczy mieć życie wieczne? To znaczy dawać owoce życia wiecznego. Tak jak oni wiedzieli, że nie są już w Egipcie, dlatego, że mogli uprawiać pola, że mogli siać, że mogli zbierać, że mogli piec chleb, że mogli żyć z pracy rąk, że dawali owoce tej wolności. I to pytanie przychodzi też pozwalając nam znaleźć siebie. Mogę powiedzieć, że jestem domownikiem Boga, prawda, tych dwóch synów. Mogę powiedzieć, że wszystko, co Ojca, jest moje, dlatego, że nie jestem już ciągle w pretensjach wobec Boga i mówię, daj mi, daj mi, daj mi, nie mam manny, nie mam wody, tak jak Izrael na pustyni, ale jestem już w ziemi obiecanej, kosztuję życia wiecznego i we mnie zaczyna to bycie, życie tym, co mam od mojego Ojca, tym ciałem krwią Chrystusa, Jego Słowem, sakramentami, które mi daje, sprawia, że już nie zaczynam myśleć na przykład w małżeństwie, żeby moja żona mnie kochała, żeby mój mąż mnie szanował, żeby moje dzieci mnie słuchały, ale nie? Ciągle w pretensjach, manny, wody, niech mnie ktoś przytuli, niech mnie ktoś szanuje, tylko zaczynamy żyć w ziemi obiecanej, w tej ziemi, w której możemy spożywać chleb. To znaczy, nie pytamy się, czy nie mamy pretensji, że ktoś nas nie kocha, tylko zaczynamy kochać. Zaczynamy żyć tym, to czyńcie na moją pamiątkę. To, co spożywamy tu, ciało i krew Chrystusa, wydane, krew wylana, zaczynamy żyć tą dynamiką tego życia wiecznego, tym, w jaki sposób Pan Bóg ma relację z nami. Zaczynamy żyć w tej relacji z drugim człowiekiem. To jest to pierwsze czytanie. I ono też mówi jeszcze mówi o dialogu z dziećmi, bo to jest obowiązek na pasrze, która jest przed nami, żeby dialogować ze swoimi dziećmi, żeby przekazywać im wiarę. Tutaj widzimy Ojca, którego Jezus przedstawia w tej przypowieści, a mówi o swoim Ojcu, który nigdy się nie zniechęca, nigdy nie odrzuca, który zawsze z nami dialoguje, zawsze na nas czeka, niezależnie od tego, czy jesteśmy na tyle odważni, że się buntujemy, mówimy, ja z Tobą nie chcę mieć nic wspólnego, nienawidzę Cię, nie istniejesz, nie ma Ciebie, mam do Ciebie pretensje, nie chcę mieć z Twoimi braćmi i siostrami, z Kościołem nic wspólnego, którzy idą na ulicę i buntują się. Bóg się nigdy nie zniechęca. Mało tego, Bóg pozwala odejść. Niektórzy mówią, że odejście jest najszybszą drogą powrotu. Bo kiedy człowiek zakosztuje tego buntu i zobaczy, do czego ten bunt prowadzi, do życia, które się rozpada, że nie ma co jeść, że się zawiódł na wszystkich, może wrócić do Niego w nowy sposób. Ale On także nie zniechęca się, rozmawiając z tymi, którzy żyją w domu Ojca jak obcy i przychodnie, którzy żyją w pretensjach, ale nie mają odwagi otwarcie się przeciw Niemu zbuntować, ale żyją w pretensjach, tak jak wielu. Dlaczego mi to robisz? Nigdy, zawsze byłem w niedzielę na mszy świętej. Dlaczego ta choroba? Dlaczego umarł mi mąż? Za co to wszystko? Nienawidzę Cię. Oczywiście nie mówimy tego, bo jesteśmy dobrze wychowani. Artykułujemy to w różny sposób. I to jest taki przykład tego, jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, kiedy będziesz w ziemi obiecanej. Mojżesz, kiedy miał taką mowę programową przed wyjściem z Egiptu, mówił, co mają zrobić, kiedy wejdą do ziemi obiecanej. Mówi, kiedy wejdziecie do ziemi obiecanej, macie mówić swoim dzieciom. To znaczy, można mówić swoim dzieciom wtedy, kiedy się weszło do ziemi obiecanej. To jest tak samo, jak jest to najważniejsze przykazanie, które mówi, będziesz miłował Pana Boga swego z całym swoim sercem, całą twoją duszą, ze wszystkich sił. I potem zaraz dodaje, będziesz o tym mówił twoim dzieciom. I komentarz jest prosty. Będziesz mógł mówić twoim dzieciom tylko o tym, co umiłowałeś. Jeżeli mamy przekazać w czasie tej liturgii, w czasie Paschy, wiarę swoim dzieciom, to możemy przekazać tylko to, co umiłowaliśmy. Możemy przekazać życie, które otrzymaliśmy. Jeżeli ciągle jesteśmy jak ci dwaj synowie, którzy nie są w domu ojca, to co możemy przekazać dzieciom? Tradycje? Dzisiaj są takie, jutro są inne. Wszystko się zmienia. Czasy są inne, mówimy. To, co możemy przekazać, jest tylko to, co umiłowaliśmy, to, czego zakosztowaliśmy, co zobaczyły nasze oczy, dotykały nasze ręce. I wtedy to da nam też taką cierpliwość, jak ma ojciec. Cierpliwość do każdego dziecka. Czy to jest starszy, czy młodszy syn. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan na półmetku Wielkiego Postu.